To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Dziś zgodnie z zapowiedzią szukamy odpowiedzi na pytanie, jak się nie bać? I to pytanie zadajemy w kontekście m.in. ostatnich wydarzeń, które mają miejsce w Polsce, szczególnie we wschodniej części kraju, czyli te coraz częstsze naruszenia polskiej przestrzeni granicznej, wojna w Ukrainie, kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Jak poradzić sobie z lękiem, kiedy testowane są nasze granice, m.in. granice psychologiczne? O tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach pani dr Ewa Pragłowska, psycholog kliniczny, psychoterapeutka, Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytet SWPS. Dzień dobry pani doktor, witamy.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
Pani doktor, czym jest lęk?
Zacznę trochę przewrotnie, że lękamy się lęku. Zazwyczaj nie lubimy tej emocji i mamy różne wyobrażenia o niej. Natomiast pozwolę sobie powiedzieć przewrotnie, że lęk jest emocją życiodajną. Jest takim alarmem, który został wbudowany w nasz hard drive, który przynieśliśmy na świat, który w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych dla nas w różnych aspektach sprawia, że nasz układ nerwowy, autonomiczny zostaje postawiony w stan gotowości. Zostaje wzbudzony. I gdyby nas pozbawić tego, to prawdopodobnie dziś byśmy nie rozmawiali, dlatego że nasi prapradziadowie dawno już by zakończyli życie na wczesnym etapie rozwoju ludzkości. Dlatego, że lęk ostrzega przed niebezpieczeństwem. Ewolucyjnie ostrzegał przed niebezpieczeństwem dotyczącym zagrożenia naturalnego, burza, powódź, wichury, ale również tego, który groził ze świata przyrody, zwierząt na przykład, ale również ludzi. I zagrożenia, które również mogłyby niektóre nasze zachowania, niektóre mogłyby sprawić, żebyśmy byli wykluczeni ze stada, co równało się śmierci. Kiedyś skazanie na banicję. To było wykorzystanie tego właśnie mechanizmu, a teraz mamy takie rozpoznania jak fobia społeczna, który mówi o tym, że bardzo boimy się oceny społecznej, głównie po to, żeby nie być wykluczonym. Ale układ autonomiczny składa się z dwóch takich składowych, układu współczulnego i przywspółczulnego. Ten współczulny odpowiada za pobudzenie i jego identyfikujemy zazwyczaj jako lęk. Natomiast ten drugi, przywspółczulny, odpowiada za stan odprężenia. Ja lubię takie porównanie, które sama wymyśliłam, w związku z tym może dlatego też je tak lubię, że kiedy patrzymy na tablicę samochodu hybrydowego, tam jest układ tańca między układem silnikiem elektrycznym i tym drugim spalinowym. I kiedy patrzymy, jak one w sposób autonomiczny, tak jak jest autonomiczny układ nerwowy, działa bez naszej woli, wspomagają się nawzajem, przekazując energię jeden do drugiego, to możemy powiedzieć, że my dobrze funkcjonujemy, jeżeli w naszym otoczeniu nie występuje nic, co zakłóca współpracę między tymi dwoma układami. Ale zdarza się, że to układ współczulny przejmuje kontrolę i wtedy skarżymy się na to, że jesteśmy w stresie, że jesteśmy napięci, że nie możemy spać, że coraz trudniej się skupiamy, że coraz trudniej jest nam zmobilizować się do różnych aktywności.
Zmęczenie.
Jesteśmy potem zmęczeni. Objawów tego nadmiernego stanu wzbudzenia jest bardzo dużo. Ale chciałabym dodać, że ten stan wzbudzenia, możemy powiedzieć, że jest neutralny, dlatego że kiedy widzimy osobę, która jest obiektem naszych westchnień, na przykład zbliża się ta pierwsza randka, to pytanie, co się dzieje? No dzieje się to, że to wtedy ten układ współczulny mobilizuje nas. Prostujemy się, no w zależności od tego, jak chcemy
mężczyźni
być postrzegani.
Mężczyźni obniżają głos.
Obniżają głos, ale proszę zwrócić uwagę, nie jest to stan nieprzyjemny, ja myślę, że nawet jest to stan
bardzo
oczekiwany.
Przyjemny.
Tak. Powstaje w związku z tym pytanie, co sprawia, że ten sam stan wzbudzenia z neutralnego staje się stanem, którego bardzo chcemy unikać.
I co sprawia?
Sprawia to, jakie znaczenie poznawcze my nadajemy temu wzbudzeniu. Mhm. Czyli jeżeli ja odbieram to, identyfikuję sytuację, że to jest ta sytuacja, że za chwilę może ta randka pierwsza zapowiada kolejne i będzie wszystko wspaniale. Nie odczuwam tego jako lęku. Jest to stan wzbudzenia. Ale kiedy mam mieć wykład i spostrzegam, że kolejny raz, że audytorium, szepnęła mi koleżanka, uważaj, bo w czwartym rzędzie siedzi ktoś, kto specjalnie przyszedł na twój wykład i wiem, że zada ci pytanie, nie wiem jakie, bo lęk to jest niepewność, zaraz o tym powiem. Wtedy my nadajemy tej sytuacji inne znaczenie poznawcze. Czyli jest to sytuacja zagrażająca dla nas.
A jakie są rodzaje lęku, pani doktor?
Lęk zależy od... Samo wzbudzenie jest wzbudzeniem. Mamy to na wyposażeniu i źle by było, gdybyśmy tego wzbudzenia, ktoś na przykład zdemontował nam to. Lęk zależy od znaczenia, jakie nadajemy bodźcowi, który spostrzegamy jako zagrażający. Jeżeli boimy się psów, to mamy fobię specyficzną, lęk przed psami. Pająkiem, owadem, wężem. Jeżeli boimy się na przykład, zaczynam od takich żywiołów różnych, no boimy się klaustrofobia przed zamknięciem, czy areofobia, lęk przed lataniem, lęk przed, przed ciemnością, ale mogą być lęki specyficzne również na przykład przed krwią. Są osoby, które zaniedbują własne zdrowie, wydaje się to banalne, tak bardzo boją się na przykład zastrzyków, widoku krwi, omdlewają wtedy, to jest taki paradoks w tym zaburzeniu. Ale mamy bardziej, zbliżając się do lęków może bardziej powszechnych, to jest fobia społeczna, lęk społeczny przed ekspozycją społeczną. Żyjemy w czasach, kiedy no, jest to oczekiwane. W dużych miejscach pracy, sprawozdania, występy. Jesteśmy bardzo oceniani. Żyjemy w czasach krótkich, szybkich ocen. Ja nie będę dotykała mediów społecznościowych. Ale mamy
również... jak tam jesteśmy oceniani, pani doktor.
Jak tam jesteśmy. Mamy lęk paniczny, lęk napady paniki. To tutaj pogotowie ratunkowe mogłoby powiedzieć o wezwaniach do takich sytuacji, kiedy stan wzbudzenia jest postrzegany jako zagrażający zdrowiu. Czyli to jest zawał. Za chwilę umrę. Stąd paniczny lęk nazywamy. Jest też lęk na przykład hipochondryczny. Kiedy my otrzymujemy wiadomość, że jesteśmy zdrowi jak ryc i to nas nie uspokaja. Idziemy do kolejnego lekarza i kolejnego. Czyli czasem chcemy uniknąć choroby, chcemy działać. Można powiedzieć, że to jest profilaktyka posunięta do absurdu. Kiedy zdrowy człowiek poszukuje choroby, żeby jej również uniknąć. Ale jeśli też, to na końcu pan powie, że mamy również, co może zaskoczy słuchaczy, a może nie, pojawiającą się taką fobię, bo fobia oznacza lęk, tokofobię, lęk przed porodem. I to nie jest bagatelny procent kobiet, który się tego obawia, bo szacuje się od 20 do 25. Czy to ma konsekwencje? No tak, o tym powiedzą położnicy, którzy są proszeni o znieczulenie lub o cesarskie cięcie, do którego nie ma wskazań lekarskich. Jeśli na końcu pan pozwoli, bo będziemy, wiem, że zaplanowaliśmy też powiedzieć o wojnie, że jest również zaburzenie lękowe, które nazywamy zaburzeniem stresu, stresem traumatycznym, PTSD. To weszło do naszego języka. Które jest zaburzeniem lękowym po tym, kiedy najgorsze się już wydarzyło. Czyli wystąpił bodziec, trauma, który definiujemy zagrożenie życia własnego lub bycie świadkiem zagrożenia życia lub śmierci innej osoby. Ja pozwolę sobie nie rozwijać tych sytuacji, ale do takich należy również gwałt. I to jest zaburzenie lękowe, które sprawia, że człowiek również ma bardzo ograniczoną poziom funkcjonowania, ci, u których to się rozwija. I możemy powiedzieć, że wojna, szczególnie żołnierze są narażeni, są służby, które są szczególnie narażone na konfrontację z takim bodźcem, w którego konsekwencji może rozwinąć się takie zaburzenie lękowe. Ich jest, starałam się przed naszą audycją zrobić taką buchalterię. Ja myślę, że tych zaburzeń jest takich oficjalnych nazw różnych ponad 23. Oczywiście nie wszystkie tak często występują, a niektóre nie są klasyfikowane. na przykład nie są oficjalnie, jak lęk ten przed zmianą klimatu.
No, to chyba,
na razie
chyba
zrobię
nowość.
Pauzę. To jest, ale na razie nie jest wprowadzony do klasyfikacji, mimo że jak porównamy reakcje społeczne na zagrożenie wojny i aktywności podejmowane przez społeczeństwo, a aktywności ostatniego pokolenia, to można powiedzieć, że ta druga grupa aktywniej w moim przekonaniu występuje, jest widoczna, chcąc uniknąć zagrożenia, jakim jest zmiana klimatu.
No właśnie, pani doktor, wrócę do tematu wojny za naszą wschodnią granicą i tego, co wydarzyło się niedawno w Polsce. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony 55% badanych uważa, że Polsce grozi wojna. 45% sądzi, że nie ma takiego zagrożenia. To są wyniki sondażu Instytutu Badań Polestar dla Superekspresu. Inne badania pokazują, że codzienny kontakt z informacjami, które dotyczą kryzysów, wojen, z obrazami ofiar, ataków albo w ogóle wydarzeniami, które są podobne, takie jak to naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, powodują, że wiele osób odczuwa lęk, odczuwa stres, odczuwa to poczucie zagrożenia, o którym już pani doktor wspominała. Czy widać po naszym społeczeństwie ten strach przed wojną i czy w ogóle da się walczyć z takim lękiem, da się go oswoić?
To jest taki moment, jeśli pan pozwoli i państwo, że powrócę trochę do terminologii, zaraz powrócę do pana pytania, że mówimy o niepokoju przed wojną, czyli w konfrontacji z pytaniem, czy pani boi się wojny, to już jest bodziec, bo sobie wyobrażamy, mówiłam o tym aspekcie poznawczym i mówimy, no tak. Tylko pewno mniej osób mówi, a nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Mamy lęk. Lęk dotyczy sytuacji, którą przewidujemy, że może się zdarzyć. Czasem ona w ogóle się nie zdarzy. Czyli lękiem nazywamy emocję, która dotyczy tego, co może wystąpić i lęk jest tym wyższy, odczuwamy, im niżej oceniamy nasze możliwości poradzenia sobie w tej sytuacji lub z tym bodźcem. Czyli lęk byłby tym wyższy w konfrontacji z wojną, która szczęśliwie nie dzieje się już na ulicach naszej stolicy i państwa. Nadlatują drony, to wiemy. Natomiast to jest stan przewidywany. Czy pani się boi, że to wydarzenie nastąpi? I dodam, że mamy jeszcze strach. To jest wtedy, kiedy to się dzieje. Strach to jest wtedy, kiedy idąc przez las wychodzi na nasze spotkanie niedźwiedź. I nie mówimy wtedy o lęku czy niepokoju lekkim. Mówimy o strachu. Wtedy układ współczulny, o czym mówiliśmy, idzie nam w sukurs i odczuwamy pełną mobilizację z całą fizjologią, która ma nam pomóc, jak poszerzenie źrenic, żeby dobrze widać, bajka o czerwonym kapturku i tak dalej. Ale i o strachu, które ma wielkie oczy. I teraz wracając do pana pytania. Dziękuję, że pan przytoczył te dane. Ja również sprawdziłam dane z 2022 roku, kiedy wybuchła wojna, ten drugi etap wojny na Ukrainie, bo ona jest przecież od 2014 i w ogóle nie dotyczyła Polski. To uchodźcy sprawili, że Polacy skonfrontowali się z tym, że to może też być u nas. I ten wskaźnik procentowy był wyższy. Dotyczył 60-70 prawie procent osób, które odczuwały, mówiły o niepokoju przed wybuchem wojny w Polsce. Pewnie niektóre mówiły o lęku przed wybuchem.
Czyli oswoiliśmy trochę ten lęk?
Pan powiedział ważną rzecz o badaniach, które zostały teraz przeprowadzone. My wiemy, ja podkreślę, że nie jestem psychologiem społecznym, choć interesują mnie te zjawiska, ale psychologiem klinicznym. I wiemy, że ekspozycja na bodziec, który wywołuje lęk, wywołuje coś takiego jak przyzwyczajenie. My to nazywamy habituacją. Ekspozycja na wiadomości o wojnie za naszą granicą, a nawet drony, które wleciały na terytorium Polski, po trzech latach już od momentu, kiedy wojna się toczy, i przez te trzy lata nic się szczęśliwie nie wydarzyło, sprawił, że my się trochę nie oswoiliśmy z odczuwaniem niepokoju, bo gdyby dziś miało wydarzenie dużej rangi na terytorium Polski, to myślę, że te wskaźniki by bardzo wzrosły lęku. My traktujemy to jako coś, co może się wydarzyć, ale tak naprawdę mnie nie dotyczy. Ja pozwolę sobie odnieść się do zjawiska, które nie jest może dobrą wiadomością w tej audycji dla wszystkich, którzy nas słuchają, ale my kiedyś umrzemy. Dotyczy to każdego z nas. Niemniej, proszę zwrócić uwagę, planujemy wakacje zimowe. Planujemy fantastyczny weekend. I to jest taka mądrość przyrody, Pana Boga, życia, w którą jesteśmy wyposażeni. Ludzie mówią, ja bym zwariowała, gdybym ja codziennie myślała o wojnie. W potocznym rozumieniu. Politycy rozgrywają swoje. To jest między nimi, mnie to nie dotyczy. Ja cytuję wypowiedzi pacjentów, czy spotkane na ulicy, czy również w mediach, które się pojawiają, czy komentarze. Albo przestańcie straszyć nas wojną. To jest tak, że na pytanie o poziom natężenia tego lęku, ja nie mam takich danych, myślę, że jest niepokój, że to by było niepokój. On nasila się wtedy, kiedy dowiadujemy się o dronach, a potem wracamy do życia. To, co mnie zmartwiło w tych danych z 22 roku, że zaledwie 13% podjęło jakieś działania. To znaczy pomyślało, gdzie jest schron, pomyślało, że może zapas wody by zgromadzić, zapas gotówki, bo może nie będą działały bankomaty. Coś pomyślało, albo żeby mieć zawsze pełen bak paliwa. W związku z tym to są dwie rzeczy. Odczuwanie niepokoju przed wojną, ale dopiero podjęcie działań mówiłoby nam o realnym poczuciu, że to zagrożenie jest też spostrzegane jako realne.
A czy można się, pani doktor, nauczyć takiej odporności psychicznej na właśnie te trudne wiadomości? I jak to zrobić? Czy na przykład mówienie sobie, nie ma się czego bać, tutaj pomoże?
Myślę, że to jest strategia czarowania rzeczywistości. Aha. I my nazywamy to w zaburzeniach lękowych zachowaniami zabezpieczającymi. Największym wrogiem oswojenia lęku jest unikanie. Unikanie bodźca, który ten lęk powoduje. Dopiero ekspozycja na ten bodziec, na przykład jeżeli zacznę od pająka, go boję się, to my pacjenta prosimy najpierw, żeby oglądał obrazek, potem może kreskówkę, potem film na YouTube, aż do momentu, kiedy terapeuta przynosi w słoiku i ustala, w jakiej odległości pacjent może patrzeć na tego pająka. Będzie tu dygresja. My o lęku, unikamy lęku i unikamy konfrontacji z bodźcem, ponieważ nie rozumiemy, że lęk narasta i opada w sposób naturalny. To nie jest tak, że on szybuje w nieskończoność, a na końcu jest, jak w napadach paniki, przekonanie, że zwariuje. No teraz to ja już zwariuję. Pomieszanie zmysłów wystąpi. Wracam do tematu poważnego, wojny, że tutaj my jesteśmy paradoksalnie eksponowani na informacje. I jest pewien rodzaj niebezpieczeństwa, że ta mobilizacja, bym wolała powiedzieć, konstruktywna, będzie mniejsza. Ja pamiętam kawałek, taki film pokazany, już nie pamiętam w których mediach, że był alarm, syreny wyły w miejscu, gdzie te drony tam fruwały. A chłopcy grali w piłkę. Jednym słowem, niektórzy mówią, cudowna niewiedza, ona chroni przed odczuwaniem. Gdybyśmy wiedzieli, co nas czeka, to byśmy się bali. Stąd na pana pytanie chciałabym odpowiedzieć najbardziej precyzyjnie. Dobrze jest wiedzieć. Dobrze jest wiedzieć, co mogę zrobić, kiedy najgorsze się pojawi. Jak również, że to najgorsze dysponuje możliwością lub aparat państwowy, to zasoby państwa, żeby zrobić, co jest tylko możliwe, żeby to zagrożenie zmniejszyć.
Czyli warto myśleć do przodu, pani doktor, w cudzysłowie, czyli wyobrażać sobie na przykład czarne scenariusze, szukać rozwiązań, bo dwa tygodnie temu mniej więcej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało do mieszkańców kilku powiatów lubelskiego taki alert w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza, prawda? I tak. Apelując tutaj o szczególną ostrożność i stosowanie się do poleceń służb.
Tak, i słyszałam, że niewiele osób z tego skorzystało, a niektórzy mówią, że są spamowani. Proszę zwrócić uwagę, że nadmiar tych komunikatów, które w mojej ocenie są bardzo ważne, i to jest, myślę, że wiele osób, dla nich jest to ważne, nie budzi to lęku, ale daje informację, że jest ktoś, kto czuwa. Myślę, że ekspozycja na filmy o wojnie, czy informacje o wojnie, ona nie służy konstruktywnemu poradzeniu sobie z lękiem, ale informacja o tym, gdzie jest schron, czy dobrze jest mieć zapas wody, co ja mam zrobić, gdyby tak się wydarzyło. Te zawody, które są narażone na ekspozycję na wydarzenia traumatyczne, ja wymienię tutaj żołnierzy, strażaków, ratowników medycznych, lekarzy jeżdżących w karetkach, wojska obrony terytorialnej. Można by mnożyć. Proszę zwrócić uwagę, że oni mają procedury. I na pytanie,
tak.
Mnie jest bliska grupa strażaków, bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy słuchają również nas. Oni mają procedury, czyli mają przepis, co ja mam robić i to chroni ich przed lękiem.
Oni działają automatycznie niemalże, prawda?
Oni działają automatycznie, można powiedzieć, że na pilocie, co nie znaczy, że nie płacą ogromnej ceny. Wszystkie te zawody, które wymieniłam, a raczej służby, bo tak wolą siebie nazywać ci, którzy w tych służbach są, służą nam, właśnie naszemu bezpieczeństwu, że działają, jakby wiem, co mam robić, dlatego nie są paraliżowani przez lęk. Plus, no, wybierając ten zawód, mają też pewne predyspozycje emocjonalne, co nie znaczy, że nie płacą za to wykonywanie tej służby konsekwencjami takimi jak PTSD, o którym mówiłam wcześniej, poziom duży wzbudzenia, który jest regulowany na przykład alkoholem, zaburzenia snu i inne, czyli, ale procedury sprawiają, że ta cena jest trochę mniejsza niż mogłaby być. I my dobrze, chcąc na pytanie pana odpowiedzieć, powiedziałabym, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, czyli podstawowe procedury. I one są, punkt zbiórki, takie zielone strzałki z człowieczkiem, tak. Punkt ewakuacyjny. My w ogóle na nie nie zwracamy uwagi. A może to jest moment, żeby na nie uwagę zacząć zwracać i to jest rola mediów, uważam.
Tak.
Nie generowanie lęku. To będzie straszne i sobie nie poradzisz. Dlatego, że my wiemy z psychologii, że poczucie sprawstwa, nawet limitowane, chroni przed dezorganizacją zachowania i lękiem, kiedy to najgorsze zaczyna się dziać.
A pani doktor, a jak bardzo dezinformacja i fake newsy mogą wpływać na brak poczucia naszego bezpieczeństwa? Bo tego jest mnóstwo ostatnio.
Tego jest mnóstwo i to jest, jeżeli mogłabym powiedzieć w szerszym znaczeniu o czynnikach szkodliwych, my mówimy o substancjach. Wymieniłam alkohol, narkotyki, możemy mnożyć nadmierne spożywanie kalorii, ale myślę, że ja bym to odniosła, że jest to działanie przeciwko zdrowiu. Powiem Polaków, no bo rozmawiamy w Polsce, ale myślę, że to jest dotyczy w ogóle szerokiego, dotyczy świata. To jest działanie przeciwko zdrowiu innych ludzi, dlatego że zdrowiu i życiu, powiem bardzo mocno, dlatego że uśpienie czujności, ja mówię o fake newsach, które mówią, że jesteście okłamywani na przykład, nic się nie dzieje.
Tak.
One usypiają tą czujność, o której mówiliśmy, która nie jest dobrze, jak jest dzień po dniu, w godzina po godzinie, ale mówią, nie ma zagrożenia. Z drugiej strony, nadmierne mówienie, fake newsy, które mówią, że to już nie mówią wam prawdy, to nie były drony, to były rakiety, to były samoloty, tylko ukrywają, zmniejsza zaufanie do komunikatów, które są, w których można usłyszeć skuteczny sposób poradzenia sobie wtedy, kiedy najgorsze się już wydarzy. Stąd bez emocji, ale pozwolę sobie o fake newsach powiedzieć, że zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Bo kiedy dosyć mocno chciałabym to podkreślić.
Pani doktor, rozmawialiśmy o tej trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą i to, jak to na nas wpływa, jak generuje ten lęk. Ale to nie jedyny powód, który no, właściwie spędza nam sens powiek, bo wiele badań pokazuje, że w Polsce, właściwie, że Polacy są w czołówce najbardziej zestresowanych narodów Unii Europejskiej. No i teraz pytanie, z czego to wynika? Jak sobie z tym radzić?
Tak, to prawda. I niedawno byłam na konferencji kilka dni temu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie te dane są potwierdzane. Jesteśmy społeczeństwem o podwyższonym poziomie gotowości do reagowania lękiem. Tak, dosyć chcę być w tym precyzyjna. To nie znaczy, że na co dzień obserwujemy Polaków, którzy się bardzo wszystkiego boją. Dlatego, że no, historia Polaków mówi o tym, że mamy opinię zaradnych, że jakby w różnych sytuacjach coś wymyślimy i sobie poradzimy. Ja myślę, że dotyczy to większości ludzi w ogóle na świecie, że kiedy trzeba, muszą coś wymyślić, jeśli chcą przetrwać.
No ale to też z czegoś wynika, prawda?
Ale to z czegoś wynika. I chcę powiedzieć, że badania nad kurczącą się już populacją Polaków, którzy doświadczyli II wojny światowej, a mieli przekaz od swoich rodziców, którzy żyli w Polsce, która 20 lat cieszyła się no, niepodległością, o zaborach, o tym, co się działo. No, mamy zakodowane takie poczucie, że zagrożenie może przyjść w każdej chwili. To jest wpisane w wiedzę historyczną Polaków. Ja bym tu, mówi się o genach również. Również na naszych, odwołuje się do badań, które dotyczyły populacji osób pochodzenia żydowskiego, które również ich wiedza o ich życiu na terenie Polski, ale również tych, którzy ocaleli z Holokaustu, i badania na tej grupie mówiła o tym, o występowaniu zaburzenia stresowego, pourazowego w tej grupie, o tym, że ich lęk przed wojną i mówieniu lęk to jest coś najstraszniejszego i innych rzeczach, nie chciałabym wchodzić w duże szczegóły, to potwierdza. To jest jeden z powodów jakby szukania tego zjawiska. Z drugiej strony, bo to jest prawda, ta gotowość reagowania lękiem u Polaków, no, zwraca uwagę badaczy, psychologów, to jest to, że w historii już po II wojnie światowej Polacy byli poddawani takim zmianom, wspomnę stan wojenny, słynne kartki, stanie w kolejkach dla pokolenia, pewnie pana redaktora, wielu słuchaczy, no to jest opowieść tak jak, że kiedyś dawno temu była bitwa pod Grunwaldem i to, ale ten przekaz, że może być źle, że może coś się wydarzyć, jest dosyć silnie zakorzeniony. Ja chcę powiedzieć, że również zmiany dotyczące organizacji pracy, warunków pracy, tego nacisku na wydajność, lęku przed utratą pracy, który Polacy też znają. Był moment, kiedy mieliśmy 16% bezrobocia. To wszystko jakby żyje w pamięci Polaków i sprawia prawdopodobnie, że ta gotowość do zareagowania niepokojem, że może coś złego się wydarzyć, albo, bo badanie to jest pytanie, kwestionariusz, czy obawia się pani, czy obawia się pan? Polacy odpowiadają tak, ponieważ albo mają wiedzę, że takie coś się może wydarzyć, albo sami tego doświadczyli, albo przewidują, że jest to realne i może się możemy tego doświadczyć. To, co jest ciekawe, że w badaniach dotyczących COVID-u to zaburzenie lękowe dotyczyło, no właśnie, niektórzy mówią, a to tych starszych ludzi pozamykanych w domach, którzy byli w obrzeleżonej twierdzy, samotność. Objawy niekoniecznie spełniające kryteria zaburzenia stresu pourazowego, no bo COVID zagrażał zdrowiu i życiu, spełniał tą widzę, dotyczyły grupy osób 19-24 lata. Najwyższy poziom takiego lęku.
Proszę.
Czyli chcę przez to powiedzieć, że czy Polacy są tacy trochę bardziej lękowi? Ja bym chciała to skorygować i powiedzieć, że Polacy częściej odpowiadają tak. Odczuwam niepokój dotyczący tego, że ta sytuacja może się zdarzyć. A lęk jest tym większy, im ja niżej oceniam możliwości poradzenia sobie w tej sytuacji lub spostrzegania roli, powiem tutaj, państwa, w zapewnieniu mi bezpieczeństwa. Stąd jeżeli pan by mnie zapytał, a jeszcze pan mnie nie zapytał lub może nie planował, panie redaktorze, czy obserwowanie wymiany poglądów, będę tu chciała być delikatnie powiedzieć, między politykami, uspokaja, czy tą gotowość do reagowania lękiem podtrzymuje? Raczej podtrzymuje.
Tak, zdecydowanie. I stąd też ta różnica w postrzeganiu lęku między tymi młodymi ludźmi a tymi starszymi ludźmi? To znaczy, że starsze osoby jakby były przyzwyczajone, nauczone, że coś może się wydarzyć, coś się może stać i reagowały mniej takim lękiem na COVID, o którym pani doktor mówiła, a te osoby 19-24 reagowały o wiele mocniej, bo one jakby no, wcześniej nie miały nigdy w życiu do czynienia z taką bardzo trudną sytuacją, stresującą mocno.
Doskonale pan to ujął. I jeżeli ktoś ma jeszcze przywilej rozmawiania z babcią, albo tak, która wspomina doświadczenie II wojny światowej, to one mówią, to było straszne, ja nie chciałabym, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło, ale proszę zwrócić uwagę, ponieważ mamy szansę rozmawiać, to znaczy, że ta osoba wie, że to było do przeżycia. Jednym słowem, ma doświadczenie i to jest tak, trochę odejdę od tego poważnego tematu, że kiedy leczymy osobę z zaburzenia lękowego i stąd nazwa terapii poznawczo-behawioralnej, bo ona ma najwięcej sukcesów w leczeniu, bazuje na procesach uczenia i oduczania. Jeżeli my skonfrontujemy się z bodźcem lękowym, o którym mamy wyobrażenie, że pająk po prostu taki z piwnicy polskiej, kątownik, który jest bardziej się boi nas niż my jego, kiedy się skonfrontujemy, że on jest bardziej wystraszony, że on nam nie zagraża, nie wypadł ze słoika, żeby natychmiast, że no to jest cała ekspozycja na ten bodziec, ja nie będę wchodziła w szczegóły, to my nabieramy przekonania, że to jest do przeżycia i lęk ustępuje. To jest wyleczalna fobia i wiele innych zaburzeń lękowych jest wyleczalnych. Osoby starsze mają doświadczenie, że poradziły sobie z tym. Niektóre nie chcą o tym mówić, o swoim lęku. To oznacza, to tak jak osoby, które przeżyły II wojnę światową i Polacy i Żydzi, często dowiadujemy się i można to znaleźć w literaturze, książce, rozmowach. Nigdy nie mówił o tym, nie chciał o tym mówić. Ja pytałam, powiedział, nie będę o tym rozmawiał. To są osoby, które, ja znam na przykład osoby, które przeżyły powstanie warszawskie i nigdy nie wróciły do Warszawy. Kiedy nie byłam jeszcze psychologiem, nie rozumiałam dlaczego. Oni stracili synka, nie chcieli nigdy tam wrócić, w to miejsce. Stąd przeżycie nie oznacza redukcji niepokoju. Ale wracając, żeby być precyzyjną, osoby starsze przeżyły wojnę. To jest przeżyły w języku polskim. Oznacza to, że to wydarzenie przeszło, żyją. Natomiast osoby młode nie przeżyły. I myślę, że tak jak trochę śledzę media, lubię szczególnie no, rozmowy z młodymi ludźmi, bo to nie jest kwestionariusz, tylko to, co one mówią w kontekście tego pytania, czy się boją wojny. Niektóre mówią, że nie. Niektóre mówią, że no tak, oczywiście. Niektóre mówią, jak się stanie, to wtedy się będę martwić. Mają różną tolerancję niepewności. I to jest taki zwrot, który tu chciałabym też wprowadzić do naszej rozmowy, że to jest dosyć cecha indywidualna. My różnie tolerujemy dystans do tego, co się może wydarzyć złego. Jedni tym żyją każdego dnia z godziny na godzinę i wtedy konieczna jest konsultacja z psychologiem klinicznym i psychoterapia, bo to jest metoda. A inni mówią, kiedy to się wydarzy, wtedy pomyślę, albo wie pani, ja jestem na to przygotowana, ale trudno, żebym ja żył tym każdego dnia. Lepiej tolerują niepewność.
Czy Polacy boją się mówić o swoim strachu, o swoich lękach?
Ja sądzę, że to jest pytanie znów, że Polacy pewnie, kiedy zainicjuje się rozmowę, to rozmawiają. Niektórzy, spotkałam się, bo mogę tutaj bazować na moim doświadczeniu, ja pracuję z ludźmi i młodymi, i studentami, ale i pacjenci, mówią, ja nie chcę o tym mówić. Niektórzy mówią, ja mam większy problem, bo ja mam kredyt do spłacenia. Ja się bardziej boję, żebym pracy nie straciła.
No i to też jest rodzaj lęku, który nas...
To jest rodzaj lęku. Ja chcę tylko powiedzieć, że wiele, wiele lat temu, na pytanie precyzyjnie, ile lat temu, to tak, proszę pozwolić mi, około 30 lat temu WHO ustaliło, że wiodącym zaburzeniem w populacji ogólnej światowej było zaburzenie nastroju depresja. Depresja dotyczy przekonania, że moje życie jest złe, nie ma sensu, nie mam celu, a nawet jak o tym celu pomyślę, nie mam szansy go zrealizować. Dlatego to jest nie lęk, tylko konstatacja, pewność. Ja wiem na pewno, jaka będzie moja przyszłość. Będzie zła. I to było dominujące, bo miałem powiedzieć, taki pesymizm, smutek. Natomiast w tej chwili na pierwszym miejscu są zaburzenia lękowe, bo zmieniły się warunki, w jakich funkcjonujemy. Na drugim miejscu są zaburzenia snu, które są konsekwencją zaburzeń lękowych. Jak się boję, to często mamy zaburzenia snu, na przykład lęk uogólniony, mistrzowie. To jest zaburzenie, gdzie ludzie są mistrzami wymyślania złych scenariuszy. Na każdy temat, na dowolny. I zamiast iść spać, to chcą zaplanować dobrze kolejny dzień. A że mają małą nietolerancję niepewności.
To kreują ten czarny scenariusz.
Kreują scenariusz. My z badań wiemy, że z naszych kreacji spełnia się około 8% tego, co sobie wymyśliliśmy, z czego większość ma znak pozytywny. Ale straciliśmy sen wiele, często tygodni, miesięcy życia.
A to też się odbija na naszym zdrowiu i na kondycji psychicznej.
I pana pytanie, czy chętnie rozmawiają. Są osoby, ale to już wchodzimy w kliniczny aspekt. Jeśli słuchają nas osoby, które, jak mówimy o zaburzeniu stresowym pourazowym, które doświadczyły traumy, o której mówiliśmy na początku, zagrożenia życia lub zdrowia. I mówią, w życiu bym o tym nie rozmawiał, nie rozmawiała. To ja bym bardzo prosiła, żeby zgłosili się do terapeuty. Ponieważ unikanie mówienia w zaburzeniach lękowych i w ogóle unikanie jest mechanizmem, który paradoksalnie nasila bardzo zaburzenie lękowe. Czyli na pana pytanie, czy warto rozmawiać o tym, czego się boję, tak, bo wtedy wymieniam informacje, wtedy dowiaduję się, zdobywam informacje, że wiesz, ja sobie poradziłam z tym tak i tak. Czyli jakby padło pytanie, co robić, żeby się nie lękać, to bym powiedziała, nie unikać tego, co lęk wywołuje. Oczywiście nie mówimy o skakaniu z balkonu, nie mówimy o aranżowaniu sytuacji dużego ryzyka, tylko o takim życiu codziennym i też trochę o tym zagrożeniu, które rozgrywa się w tej chwili, czyli o wojnie, bo to jest temat poważny.
I warto o tym wszystkim pamiętać, o czym mówiła pani dr Ewa Pragłowska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24.
Ja również dziękuję i panu, i państwu za możliwość rozmowy. Dziękuję bardzo.